Chwała i cześć niechaj będzie Panu. Myśmy już wspaniałe słowa słyszeli i my nie jesteśmy tutaj, ażeby zagrzać tylko krzesło, na których jesteśmy, siedzimy. My jesteśmy tutaj, ażeby być przeniknięci i żeby być rozpaleni tym Słowem Bożym, jak u Łukasza 24 jest napisane, czy nie płonęło nasze serce w nas, kiedy On do nas mówił. Nie jako ktoś, jako On, kiedy On z nami mówił. Ja myślę, że On jeszcze nie poprzestał mówić. Wręcz przeciwnie, On mówi jeszcze dzisiaj do Ciebie i do mnie poprzez swoje Słowo i poprzez swojego Ducha Świętego. I nasze serce zaczyna płonąć. Ja muszę to powiedzieć od pierwszego do ostatniego brata, który tutaj w krótkim czasie mówili, w moim sercu zawsze się coś dzieje. To jest tak wspaniałe słyszeć, że miłość Boża, że ona nie tylko w słowach, ale również i w czynie egzystuje, że ona została wylana w nasze serca i że Pan w czasie wieczornym darował światło, że On oświecił, że On do nas mówi. I kto Jego słucha, ten nie będzie więcej zważał na rozmowy ludzkie i na mowę ludzką. Kto raz pojął, jak pełne błogosławieństwa, jak pełne miłości jest to mówienie Pana, jak wiele łaski i to wszystko, czego my potrzebujemy w tej mowie Pana jest. Bo wszystkie... to wtedy możemy porzucić to, co ludzie mówią. Te mowy ludzkie, one są tak obciążające i tak niszczące, ale to, co Pan czyni, to jest dobrze uczynione. Ja musiałem, kiedy brat Kupfer krótko mówił, ja musiałem myśleć o ukrzyżowaniu naszego Pana. To był potężny zbieg ludzi nauczeni w piśmie i faryzeusze i również uczniowie. Nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje i co to ma znaczyć wszystko. To był zbieg ludzi i zebranie ludzi i to oni szli wszyscy aż na ten wzgórze Golgoty, ale był jeden, który tam został ukrzyżowany. On pojął, co się stało. On nie przeszkadzało mu to, co inni mówili i co krzyczeli, daj nam Barabasza i co wszystko inni ludzie mówili. Te różne poglądy były, ale tam był jeden. I temu nikt nie musiał żadnego kazania trzymać. Bóg dotknął jego serce i on powiedział, Panie, pomyśl o mnie, kiedy będziesz w Twoim królestwie. On nie patrzył na to, co było wokół niego, na tych ludzi, nie na te okrzyki ludzi. On spoglądał na Pana i on do niego wołał i on otrzymał tą odpowiedź. Pan powiedział, zanim będą wołać, ja odpowiem. On powiedział, że będzie błogosławił i że nam daruje to, o co my Jego prosimy. Inni przechodzili obok tego. Oni potrząsali głową. Tak jeden to w swojej Ewangelii pisze i potwierdza to. Ci inni mówili, innym pomógł, dlaczego sam sobie nie pomoże. Było wiele się działo i wiele było mówione, ale jeden między wieloma pojął to, co się tam stało. Tutaj umiera Baranek Boży za grzechy tego świata, i on wołał do Pana i on otrzymał tą odpowiedź. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. On nie miał żadnej innej możliwości, ażeby Panu służyć. Ty ją masz i ja ją mam. Myśmy lata łaski otrzymali, zostały nam darowane, ażeby Panu służyć. Jak wielu tutaj w tej ostatniej godzinie zostało wyratowanych i oni Panu swoje i nie mogli postawić swojego życia Panu do dyspozycji, tylko oni po prostu do chwały zostali przeniesieni. My nie jesteśmy, ale jeszcze tutaj. Nie ażeby za nas samych, dla siebie samych żyć, ale dla tego żyć, który za nas umarł. Temu służyć, który przyszedł i powiedział, Syn Człowieczy, On nie przyszedł, Jemu służono tylko, ażeby On służył. On swoim uczniom umywał nogi. On samego siebie się wyparł i upokorzył się aż do końca, tak długo, aż nie mogło to niżej jeszcze i głębiej iść. I kiedy to wszystko ale przeminęło, On został wywyższony i On siedzi po prawicy majestatu Bożego i On czeka, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek Jego nóg. I my wiemy, że nie ma żadnego nieprzyjaciela, który by już na Golgocie nie był przezwyciężony. Jeżeli czas na to przyjdzie, wtedy również i ostatni nieprzyjaciel, to jest śmierć, tak można powiedzieć, musi ducha oddać, musi się przed Bogiem stawić i wtedy nie będzie już śmierci. I my będziemy w obecności Bożej na wieki żyć. Tutaj w tym słowie z listu do Koryntian myśmy wszyscy czytali. Ja chciałbym krótko zacząć. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 12 wiersz. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Myśmy nie otrzymali Ducha Bożego, ażeby wielkie słowa o Nim mówić i czynić, tylko ażeby ten cały plan Bożego zbawienia, to odkupienie, ażeby to wszystko, co nam od Boga zostało darowane, ażeby to rozpoznać, bo Duch doświadcza wszystkie rzeczy, nawet najgłębsze głębiny boskości. I dalej jest napisane, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, kładąc do duchowych rzeczy duchową miarę. Jeden z braci tutaj to powiedział, tak jak prorocy pod inspiracją Ducha Świętego stali, tak muszą ci, którzy to słowo głoszą pod tą samą inspiracją Ducha Bożego muszą stać, ażeby ta litera mogła stać się żywa i ażeby Bóg do nas mógł mówić, nie ażebyśmy tylko mówili tak, ten brat, tak, ten i ten brat i niektórzy mówili jeszcze, nie, my musimy po prostu musimy móc powiedzieć, Pan do nas przemówił, z nami mówił, nikt tutaj nie przychodzi, ażeby swój własny program prezentować. My przychodzimy tutaj, ażeby o Bogu słyszeć i ażeby On mógł do nas mówić. Ale to jest tak bardzo ważne, jeżeli tu jest nam upowiedziane. I o tym również mówimy, o tym, co nam poprzez Boga z łaski zostało darowane. I to, co nam poprzez Ducha zostało objawione. I o tym właśnie mówimy, nie słowami, których naucza ludzkość, nie słowami ludzkiej mądrości. Tak, jest ludzka mądrość i ona sobie wiele wmawia i się wynosi, ale w Królestwie Bożym nie ma ona w ogóle miejsca. W Królestwie Bożym musi to być mądrość, która poprzez Ducha jest inspirowana i bierze to słowo inspirowane i czyni je żywym i objawia to i nas wprowadza w to. I wy wiecie, że Saul z Tarsu, on wystarczająco długo mądrość ludzką o Słowie Bożym w sobie przyjął i nagle poprzez objawienie Jezusa Chrystusa nowy odcinek w jego życiu przyszedł i od tego dnia on już nie mówił według ludzkiej mądrości o Słowie Bożym, lecz on mówił teraz on widział te rzeczy z tego punktu widzenia Bożego. Jak ty widzisz te Boże rzeczy? Te Boże rzeczy, one muszą poprzez Ducha być widziane. Jeżeli nie, wtedy byś ich nie możesz widzieć, albo ty je widzisz przewrotnie. Ludzkie rzeczy, one mogą ludzkimi oczyma i ludzkimi myślami mogą być osądzane i widziane. Ale te rzeczy Boże, one muszą poprzez Ducha Świętego być objawione i poprzez Boga muszą być pokazane. Tutaj jest nam dalej mówione, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Tutaj jest właśnie ta zawartość. Ta Biblia, ona zawiera to duchowe działające słowo. Słowo Ducha, jeżeli Duch do tego przyjdzie i to Słowo ożywi i jest czynione żywym, wtedy tam jest powiązanie między Starym i Nowym Testamentem. Tutaj jest powiązanie między Bogiem a tymi, do których On mówi. Wtedy jest objawienie Ducha, jest oświecenie i my możemy te rzeczy widzieć. Co uczynił Symeon w świątyni? On powiązał Bożą zawartość Bożego Ducha z Bożą mową. Jemu zostało objawione to, że on nie umrze tak długo, zanim ujrzy Chrystusa, Mesjasza. To była ta obietnica słowa i kiedy on swoimi własnymi oczyma tą obietnicę widział wypełnioną, wtedy przyszedł Duch Boży na niego. I tutaj zawartość Ducha Bożego została powiązana z wymową Słowa Bożego i zostało to objawione i on mógł powiedzieć: Panie, teraz pozwalasz, ażeby Twój sługa odszedł w pokoju, bo moje oczy widziały zbawienie Boże. Jak on to widział? W tym, że jemu to poprzez Boga w duchu zostało objawione. Ten kapłan, który według zakonu uczynił obrzezanie, on nie wiedział w ogóle o niczym. I ci ludzie, którzy byli w świątyni, oni nie mieli pojęcia o tym, ale tam była jeszcze stara kobieta i nagle było słychać jej głos i również ona coś chciała, mogła powiedzieć. Ona nie głosiła, to nie było kazanie, ale ona powiedziała, mówiła o tym, co tam się wypełniło. I cały lud musiał otrzymać to i musiał to słuchać. Duchowa zawartość musi być powiązana z mową poprzez ducha prowadzoną i dokonaną. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. To jest również bardzo kosztowne zdanie. Ludzie, którzy poprzez ducha nie zostali objawieni, oświeceni, tym są te duchowe rzeczy głupstwem. Oni nic z tym nie mogą zacząć. Gdzie on idzie i co on zaczyna, gdzie wszystko to pozostaje jakoś i się zatrzymuje. Ale te rzeczy muszą nam być poprzez Boga objawione. To, jak gdzieś już powiedziałem, tak długo, jak długo brat Branham na przykład swoją służbę czynił w ewangelistyczny sposób, setki drzwi były otwarte dla niego, zaproszenia z całego świata przychodziły do niego. Ale w tym momencie, kiedy on zaczął swoją służbę na tym gruncie biblijnym stawiać i mówił, tutaj się wypełnia to, co jest napisane u proroka Malachiasza. Kiedy on zaczął ten duchową zawartość słowa z tym duchowym, z tą mową duchowej zawartości zaczynał mówić i objawiać Słowo Boże, w tym momencie się te duchy dzieliły i ja muszę szczerze powiedzieć, wielu mówiło to, nie tylko mnie, dla mnie mówili, oni o tym pisali i mówili, od tego czasu, kiedy brat Branham zaczął z tymi słowami wychodzić, albo się zwrócił do ludzi z tymi sługami, słowami, że on jest od Boga posłanym prorokiem, wtedy tam już nie mogliśmy więcej im iść z tym. Tak oni to pisali i tak mi to mówili. I ja właśnie tą odwrotną rzecz powiedziałem. Tam, gdzie oni poprzestali i nie mogli dalej iść z tym słowem, tam Bóg z nami zaczął działać, ażeby iść z nami dalej. Co nam pomaga jakaś służba, jeżeli ona nie jest biblijną służbą? Jeżeli to jest biblijna służba, to on jest na podstawie biblijnego gruntu. I wtedy może jeden mąż Boży w naszym czasie to samo powiedzieć, jak Jan wtedy powiedział. On duchową zawartość słowa, on poprzez duchową zawartość duchowej mowy mógł przynieść. I on przyszedł nie w mądrości ludzkiej, tylko w mądrości Bożej. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest napisane od wiersza 19, a takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. I zapytali go, kim więc Eliaszem jesteś? A on rzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? On wiedział, że Eliasz bezpośrednio przed tym wielkim i strasznym dniem Pana przyjdzie. wtedy to nie był ten dzień Pana, tylko to był ten dzień łaski i zbawienia. On był prorokiem. On tą zawartość słowa przyniósł z tym słowem, z zawartością Słowa Bożego. I on mówi, nie, ja nie tym nie jestem. Jesteś prorokiem jesteś? Odpowiedział, nie. Wy wiecie, Mojżesz powiedział i proroka takiego jak mnie Bóg wam z pomiędzy was wzbudzi. I on na początku Dziejów Apostolskich się powołuje na to i my wiemy, że to był znak na Chrystusa i dlatego mówi Jan tutaj i odpowiedział, nie, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. Co to było? Jan, on swoją służbę biblijnie uporządkował. Ci ludzie, oni chcieli wiedzieć i oni mieli trzy pytania, do niego skierowali, ale te trzy pytania nie dotyczyły się jego. I to słowo, które naprawdę jego się dotyczyło, oni tego nie widzieli i oni się o to słowo nie pytali. Ale Jan, on im dał tą odpowiedź. On swoją służbę postawił na gruncie biblijnym. Dokładnie to samo się stało w naszym czasie. Ewangeliści są w wielkiej liczbie i ci, którzy wiele mówią i mężczyźni, którzy wiele mówią i czynią wszystkie rzeczy, które są możliwe i niemożliwe, ale jest ta obietnica w Słowie Bożym, zanim ten wielki i straszny dzień Pana przyjdzie, tam on chciał posłać proroka. W tym momencie, kiedy brat Branham otwarcie z pismem wyszedł i otwarcie się pokazał, wtedy te wszystkie masy tych ludzi się wróciły z powrotem i oni nie naśladowali i nie szli za Panem więcej. Czytajcie tą historię o Jezusie, kiedy on nagle w Ewangelii Jana w 10 rozdziale mówił o tym, ja i Ojciec jesteśmy jedno. I kiedy on powiedział, jeżeli wy moje ciało nie będziecie jedli i mojej krwi nie będziecie pili, wtedy nie będziecie mieli udziału we mnie. I wielu od tego momentu za nim nie szło, tylko oni odeszli od niego. Co to było? Oni jeszcze nie pojęli tego, o co chodzi. Dzięki niechaj będzie naszemu Bogu za to, że On resztkę ma, z którą On będzie szedł aż do końca, tak długo, aż z wiary do oglądania przejdziemy. Nie na podstawie naszej mądrości albo poznania, tylko na podstawie tego, co On nam z łaski darował. Tutaj w Ewangelii Jana w 7 rozdziale i z tym przejdę już do końca. Może jeszcze brat Rus, ja może wszystkim braciom dał możliwość, ale on też nie powinien nic nie mówić. Tutaj w Ewangelii Jana w 7 rozdziale czytamy w drugiej części wiersza 37. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Tutaj nam jest poprzez naszego Zbawiciela mówione, co się stanie, kiedy Duch Święty zostanie wylany i to miały płynąć strumienie wody żywej. To miało być źródło wypłynąć, które płynie do żywota wiecznego. I my chcemy chrzest Duchem Świętym otrzymać tak, jak ona została obiecana, i jak nasi bracia i siostry na początku to otrzymali. Kiedy Piotr został postawiony i pytano się go o tym, co w domu Korneliusza się stało, on powiedział po prostu bardzo prosto, jak mogłem ja tym zabronić chrztu wodą, którzy otrzymali Ducha Świętego dokładnie tak samo jak i my na początku. To było jego usprawiedliwienie. Również on duchową zawartość duchową powiązał z mową zawartości duchowej, powiązał to. To były nie jego argumenty, tylko on pozwolił, ażeby Pismo mówiło. On widział, jak w domu Korneliusza to samo się stało, ten sam rezultat, to samo. On widział te strumienie płynące, jak on mógł inaczej uczynić i czynić, jak tylko to, ażeby nakazać, ażeby ci ludzie zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa Chrystusa. Bo oni byli już Duchem Świętym ochrzczeni. Dzisiaj wiele jest mówione i nazywane chrztem Duchem Świętym. Piotr mógł wtedy powiedzieć, jak ja mogłem im zabronić tej wody. Jeżeli oni dokładnie tak samo jak i my na początku otrzymali Ducha Świętego. Czy chcecie to może przeczytać? Wy możecie, to wszyscy na pamięć macie. Wiecie, w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale można to przeczytać i znajdziecie to potwierdzenie bardzo dokładnie tutaj. I wiersz w 11 rozdziale, kiedy on tam swoje usprawiedliwienie darował. Może ja miałbym to przeczytać, to miałoby być napisane w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 14 wiersz. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój. A gdy zaczął mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Bracia i siostry, to jest ten chrzest duchem, którego ty i ja potrzebujemy. Chrzest Duchem Świętym, jak na początku. Jeżeli ja to jeszcze dzisiaj nie otrzymałem, ja chcę sobie nic sobie nie chcę wmawiać. Ja chcę odczekać wtedy tak długo, aż otrzymam to. Jest tylko jeden chrzest Duchem Świętym i ten chrzest jest zawsze taki sam. On ma takie same rezultaty i te same dary ducha tam są i te same duchowe owoce, jak ten chrzest Duchem Świętym na początku. I dlatego mógł Paweł powiedzieć, poprzez jednego ducha my wszyscy zostaliśmy w jedno ciało ochrzczeni i my jesteśmy częścią jednego ciała, staliśmy się częścią jednego ciała. Dzisiaj między tak zwanymi ochrzczonymi Duchem Świętym są różne, przeróżne kierunki i ten jeden z tym drugim nie ma nic do czynienia. Nienawiść, zawiść i rozdwojenie jest w sercach. To nie jest Duch Boży. To nie jest to usposobienie Jezusa Chrystusa. To nie jest usposobienie, o którym myśmy słyszeli w ten koniec tygodnia. Nie. To raczej wygląda na oszukanie samego siebie niż na przeżycie z Bogiem. Człowiek, który z Bogiem dokonał do życia i Duchem Świętym został napełniony. I mianowicie tak, jak nasi bracia i siostry nasze na początku, tak musi to również i na końcu być, ażeby ten sam rezultat, tą samą miłość, te same znaki i cuda, które i to wewnętrzne powiązanie z Bogiem i ze sobą razem, to musi na końcu tak samo być, jak na samym początku było. I to się stało w tym wszystkim, kiedy oni swoje życie Jezusowi Chrystusowi oddali i przyjęli Jego jako swojego Odkupiciela i wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym. I tutaj to jest tak wspaniale napisane. I oni mówili o tych wielkich czynach, które Pan dokonał. Ludzie, poprzez których Bóg mówi, tak my słyszymy Boże rzeczy, ludzie, poprzez których ktoś inny mówi, tam słyszymy wszystko możliwe, jak, ale nie to, co służy ku wywyższeniu Boga albo ku błogosławieństwu zboru. Wy wiecie, na zewnątrz każdy może tak czynić, jak on chce, ale Pismo jeszcze jest prawdziwe i jest napisane. Czego serce jest pełne, tym opływają nasze usta. Ty możesz 100 razy mówić, o, ja jestem wypełniony miłością Bożą. Tak, no momencik tylko. Co tam można słyszeć? Czy to jest z miłości Bożej mówione? Nie te słowa, które my czynimy, tylko to, co naprawdę tam jest. To jest kładzione na Bożą wagę i niechaj by to poprzez nikogo z nas nie było powiedziane. Ważony i jako za lekki stwierdzony. Niechaj by łaska Boża poprzez łaskę Bożą była przyniesiona pełny ciężar Boży, ażebyśmy byli wypełnieni Duchem Świętym tak, jak to wtedy na początku się stało i było. Jezus Chrystus jest obydwoma rzeczami, początek i koniec. On jest ten pierwszy i ostatni. On jest alfa i on jest omega. A więc my możemy jako Boże dzieci w tym czasie dokładnie z tym samym dożyciem się liczyć, z którym nasi bracia i nasze siostry na początku się liczyli i oni to otrzymali, co Bóg im obiecał. Jak ten autor pieśni śpiewa i pisze, Boże obietnice pozostają, one na wieki się nie chwieją. Krwią Jezus zapieczętował, co On w Słowie obiecał. Niechajby dzisiaj duchowa zawartość Słowa, niechajby to z Bożą duchową zawartością słowa było to mówione. I niechaj byśmy to mówienie słowa zrozumieli. Bo ten naturalny człowiek, myśmy to czytali, on te rzeczy ducha nie rozpoznał. Bo ale kto jest z Boga zrodzony, ten te rzeczy ducha rozpozna. Niechaj by błogosławieństwo Boże na nas wszystkich spoczywało i niechaj by to zgromadzenie do tego doprowadziło i służyło nam, ażebyśmy się do Pana zbliżyli i ażebyśmy my jedni drugim i wspólnie ze sobą bardziej byli wewnętrznie związani i powiązani w Bożej miłości z łaski. Bóg niechaj by nas wszystkich błogosławił. Amen.